Kochani bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, kochani bracia i siostry zgromadzeni tutaj w tej kaliskiej świątyni, ci, którzy są z nami przez transmisję radiową i telewizyjną. Jak zawsze w Eucharystii na początku Pan zastawia dla nas stół słowa. Tym pokarmem najpierw chce nas nakarmić. Dzisiaj to słowo wzywa słuchaczy, tak jak wtedy 12 apostołów, aby przyjąwszy je, podzielili się też tym słowem z innymi. Rozsyła, jak słyszeliśmy, 12 apostołów, aby głosili Królestwo Boże, aby wzywali do nawrócenia. Szczególnie ich uposażając, a może nawet podkreślając, że nie mają zabierać ze sobą w drogę za wiele, jeśli chodzi o takie materialne zabezpieczenie. Bez trzosa, bez więcej niż jednej sukni, bez dodatkowych rzeczy. Tyle, co konieczne. Bo niosą skarb, niosą Słowo Boże. Jeśli tak ubogo są wyposażeni, powiedziałbym, w dobra materialne, idą za to jako bardzo bogaci w to, co pochodzi od Boga. W Słowo, które sami otrzymali od swojego Pana i Mistrza. I jeśli w tym ubóstwie ich funkcjonowania ma być coś wiarygodnego i przekonującego, to właśnie to, że nie szukają własnego szczęścia, nie ma w tym wszystkim jakiegoś ukrytego spisku, jakichś dodatkowych tajemnych zabiegów. Prosty dar od Boga, jakim jest Jego Słowo. Nic więcej, na niczym więcej jakby ma im nie zależeć, żeby to słowo dotarło do słuchaczy, żeby się tym słowem przejęli, tak jak sami wcześniej zostali nim obdarowani, nakarmieni, przejęli się tym. To dotyczy dzisiaj nas. Tak nas ma Pan tym słowem nakarmić i przejąć, żebyśmy mogli je połamać, podzielić się nim z innymi, zanieść je innym. Jesteśmy w szkole tego słowa, tego posłania, tutaj pod okiem szczególnego nauczyciela, świętego Józefa. On tym słowem przejął się bardzo radykalnie. Można powiedzieć, funkcjonował jak pewien żołnierz słowa. Kiedy bał się przyjąć swoją małżonkę do siebie i miał na tę trudną, obyczajową sytuację swoje ludzkie, skąd inąd bardzo szlachetne rozwiązanie. Jednak Pan powiedział, nie bój się przyjąć Maryi, Twojej małżonki, do siebie. A później kilkakrotnie mu powtarza, wstań, weź ją i jej dziecko i uciekajcie do Egiptu. Wstań, weź żonę i dziecko i wracajcie. Zamieszkajcie w Nazarecie, w Galilei. Za każdym razem pochłonięty Słowem Bożym, które jest do niego skierowane. Choćby miał najlepsze, najbardziej wymierzone, wybadane sposoby rozwiązywania swoich problemów, Słowo Boże, posłuszeństwo temu Słowu u świętego Józefa dominuje. Powiedziałbym, jest przez to Słowo święty Józef zaanektowany. On go okupuje. Cały jest dla tego Słowa. Ojciec święty Franciszek, który ten rok poświęcił świętemu Józefowi, w znanym już, myślę, wszystkim liście Patris Corde, właśnie do tej zależności świętego Józefa od Bożego Słowa odniósł się, cytując świętego papieża Pawła VI. Jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że uczynił ze swojego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swojej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca, ze wszystkich zdolności w miłości, oddaną na służbę Mesjaszowi wzrastającemu w jego domu. Mamy dwa przesłania. Ten, kto ubogi, jako ubogi, czy bardzo ubogi, głosi Słowo Boże, wiarygodnie je przekaże, jeśli pokaże, jak bardzo temu Słowu jest posłuszny, jak bardzo temu, od tego Słowa jest zależny i jak wiele może zrobić dla innych właśnie przez to swoje radykalne posłuszeństwo Słowu. Dla innych. Bo był posłuszny Józef nie dla własnej kariery, ale żeby służyć Maryi i jej dziecku, naszemu Zbawicielowi, Mesjaszowi. Czy łatwo dzisiaj, moi drodzy, naszym braciom i siostrom, którzy może stoją daleko od tego Słowa, od naszego Pana, zaproponować tak radykalną zależność od Boga, tak radykalne posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu? Przecież dzisiaj, może zwłaszcza dzisiaj, w tych czasach, bardzo ważne jest samostanowienie. Bardzo ważna jest osobista kontrola własnej wolności, bez żadnego sterowania z zewnątrz, bez żadnej zależności. Liczy się upilnowanie od początku do końca własnego scenariusza, własnego pomysłu, planu na spełnienie siebie, na przejście przez własne życie. Tak jesteśmy definiowani, że jeżeli próbujemy kogoś podporządkować, czemuś, komuś, postępujemy w sposób nieludzki, czasami nawet skrajnie niehumanitarny. Czy postawa Józefa, tak zależnego od Bożego Słowa, jest dla współczesnego człowieka atrakcyjna, wiarygodna, przekonywująca? Mierzymy się z tym, idąc z Bożym Słowem do świata, do współczesnego nam pokolenia. Z tego świata, od takiej dwudziestokilkoletniej Kasi, w tych dniach za pomocą mediów społecznościowych otrzymałem takie zapytanie. Ale przecież ważniejsze jest skazywanie kobiet na tortury. To jest rozwiązanie? Księże biskupie, zmusiłby ksiądz kobietę w swojej rodzinie do noszenia i rodzenia płodów z wadogłowiem. Zmusiłby ksiądz do takich tortur? Czy naprawdę zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci, które umrą i nie mają szansy na przeżycie, jest w porządku, jeśli tego nie chcą? Ważne jest w tym pytaniu zatroskanie o samostanowienie, żeby człowiek nie musiał robić tego, czego nie chce, żeby miał prawo wyboru, ale oczywiście wyboru czego, po co czy o co chce sięgnąć, korzystając ze swojej wolności, z prawa, z planu do samostanowienia. Kochani, pozwólcie, że tej Kasi przy was i może trochę za was i dla was teraz, dzisiaj, tutaj odpowiem. Zatem, droga Kasiu, skoro używasz takich słów, że to są tortury, opisując sytuację kobiety czy rodziców, którzy dowiedzieli się, że ich dziecko jest bardzo poważnie zaburzone w rozwoju, to domyślam się, że los mamy tego dziecka, taty, jego najbliższych, rzeczywiście nie jest ci obojętny. Używasz radykalnych, ostrych słów. Czytam to jako dobrą monetę, tę troskę, tę nieobojętność. Owszem, i ty, i ja tylko po części jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co w takim doświadczeniu mogą przeżywać rodzice dziecka ciężko chorego już w łonie matki. Jak boją się cierpienia jego i własnego. I co do tego się zgadzamy, że sytuacja jest rzeczywiście bardzo dramatyczna. Ale chcę, żebyś i mi uwierzyła, że ja też jestem nieobojętny na los i tego dziecka, i jego rodziców, i jego bliskim. Różnimy się tym, że ty w prawie do zadania śmierci takiemu dziecku widzisz rozwiązanie, które ma przynieść ulgę matce, rodzicom czy też bliskim. Ja natomiast nie widzę w zadawaniu śmierci wybawienia od cierpienia i lęku. Dla mnie śmierć nie jest drogą do wolności od cierpienia. Pewnie mi odpowiesz, że mam prawo tak myśleć, ale w tym kraju, w tym świecie są inni, którzy myślą inaczej i właśnie w śmierci widzą rozwiązanie problemu. Nie powinni ich funkcjonować jakby pod presją mojej opinii, mojego zdania. Tak przeczuwam, że mogłabyś tak myśleć. Ale w innym miejscu sama dodałaś, przecież Bóg uczynił nas wolnymi. To tak, jakbyś chciała powiedzieć, skoro wszyscy jesteśmy wolni, to każdy czyn, każdy wybór, który rodzi się z wolnego namysłu, nie jest wymuszony, jest dobry, bo jest owocem działania sumienia, które nie zostało do niczego przymuszone, które w swoim namyśle i decyzji pozostało cały czas wolne. Z tego by wynikało, że w tym dramacie jedni rodzice, jeśli zdecydują się przyjąć śmiertelne chore dziecko i będą z nim do końca jego życia, czyli na przykład przez pierwsze 2 godziny po urodzeniu, zrobią tak samo dobrze, jak ci, którzy podejmą decyzję przeciwną i skrócą cierpienia i dziecka, i swoje, przerywając jego życie przed narodzeniem. Ważne jest, żeby nikt nikomu nic nie nakazywał, nie zakazywał, nie wymuszał jakiejś decyzji. Takie podejście wydaje ci się bardzo dojrzałe, humanitarne, szanujące ludzką wolność oraz sumienie. Ale Kasiu, chcę ci powiedzieć, że sytuacji dramatycznych w życiu człowieka jest dużo, dużo więcej i mają nie tylko miejsce wtedy, kiedy wystąpi przy dziecku zespół Edwardsa, czy Pato, Smitha, Lemlego, czy Obica. Zapytałaś mnie, księże biskupie, zmusiłby ksiądz kobietę w swojej rodzinie do noszenia i rodzenia płodów z wadogłowiem? Chcę i ja tobie zadać pytanie. Czy gdyby w twojej rodzinie znalazł się człowiek śmiertelnie chory, na przykład na nowotwór, zachorowałby twój tata, mama albo mąż i on sam z lęku przed cierpieniem pewnego dnia powiedział ci: chcę odebrać sobie życie. Boję się cierpienia, boję się tego, co przede mną. Przemyślałem to. To jest moja wolna, niewymuszona decyzja. Czy ty byś się na to zgodziła? Czy uszanowałabyś taką decyzję? Czy chroniłabyś ją, zabiegała? Jeśli jego i ciebie Bóg stworzył wolnymi, to czy jesteś w stanie również wtedy zaakceptować taką decyzję sumienia? Może ona nawet jest bardziej dojrzała, bo jest decyzją dotyczącą własnego życia, a nie czyjegoś. Tak jak w przypadku decyzji o zabiciu dziecka, które jest chore, aby więcej nie cierpiało. Widzisz, Kasiu, takie sytuacje mają miejsce w życiu nas, ludzi. Stajemy wobec trudności, wyzwań, dramatów, które są większe niż nasze możliwości. I jeśli w takich momentach uznamy, że śmierć jest ratunkiem, że jest wybawicielem, to będziemy musieli się zgodzić na takie rozwiązanie też w innych dramatach i w innych sytuacjach. Zadaję więc sobie pytanie i tobie. Jeśli nie śmierć, to co? I moja odpowiedź, Kasiu, dla ciebie jest taka. I ty, i ja, a ze mną też mój Pan i Zbawiciel, mój Bóg. Jeśli będziemy bardzo blisko tych osób, jeśli ich nie zostawimy samych sobie, udźwigną tę sytuację większe od nich. To, co się jawi jako tortura, bo tak to nazwałaś, dzięki obecności, dzięki pomocy, będzie do udźwignięcia. Możesz się zapoznać z historią pana Janusza z Jastrzębia Zdroju. Znana historia sprzed kilku lat. Wołał o prawo do odebrania sobie życia. Ale kiedy stanęli koło niego ludzie, którzy chcieli mu pomóc, pokonali jego samotność w cierpieniu. Zrezygnował z tego pomysłu, z tej decyzji, bo był ktoś przy nim. To jest możliwe. Uwierz mi, jest to możliwe, aby w trudnych, dramatycznych ludzkich sytuacjach udźwignąć cierpienie, udźwignąć ten dramat. Właśnie wtedy, kiedy człowiek stanie przy człowieku. I jeśli na tę sytuację prosto, wiarygodnie podaruje też wiarę w moc Boga, w moc Jego Słowa. To, że to działa, to chcę jeszcze się podzielić świadectwem Ani Sebastiana z naszego lubelskiego Kraśnika. Oni byli w takiej sytuacji, byli zanurzeni w taki dramat. Mieli ze sobą, żyli razem z trzecią córką przez 18 miesięcy jej życia, wliczając również 9 miesięcy w łonie mamy. Kiedy Hania, bo tak się nazywała, odeszła, napisał Sebastian tata takie słowa. Co wynika z całej tej historii? Czy warto było tak naprawdę trudzić się i zmieniać swoje dotychczasowe, ułożone, ciepłe i wygodne życie? Po co w ogóle planować i patrzeć daleko w przyszłość, skoro jedna sytuacja w życiu może je zupełnie postawić na głowie? A co oznacza zachęta Jezusa do wzięcia własnego krzyża i podążania za Nim? Zachęta do utraty własnego życia, by zyskać inne. Ktoś pomyśli, że to tylko dla ludzi nienormalnych, którzy nie chcą korzystać z tego, co tu i teraz. Być może. Jednak cała ta historia nauczyła nas, żeby czerpać z życia takiego, jakim jest. Hania nie była dla nas żadną karą. Wręcz przeciwnie, była błogosławieństwem. Dzięki temu, że się pojawiła, niejako straciliśmy swoje dotychczasowe życie, nie przywiązując się zbytnio do jednych słusznych rozwiązań, które przecież każdy planuje. Wszyscy mają jakieś plany i pewne rozważania. Tyle tylko, że jeśli nie uda się ich zrealizować, wówczas nasze życie legnie w gruzach. Dzięki obecności Hani wyzwoliliśmy się z takiego podejścia do codzienności. Uwolniliśmy się ze zniewolenia własnym ja. A w jaki sposób dźwignęliśmy własny krzyż? Przyjęliśmy naszą córeczkę z takim bagażem, jaki miała. Tak samo jak jej siostrę, Asię oraz Olę. Przecież przy poczęciu trzeciej córki nie zakładaliśmy, że chcemy letalnie chore dziecko. Co więc znaczy przyjąć krzyż i iść? Po smutku, rozżaleniu czy nawet złości, które to pojawiły się na samym początku, pogodziliśmy się z tym, czego nie było, czego nic by już nie zmieniło. Ale nie można tu było mówić jedynie o pogodzeniu się z sytuacją. Należało zacząć działać tak, jak w każdej trudnej chwili można wyciągnąć dobro. Chcieliśmy zapewnić choremu dziecku możliwie najlepszą pomoc, a przede wszystkim obdarować je miłością, której każdy z nas potrzebuje najbardziej. Początkowo jednym z krzyży było dla nas słowo hospicjum. Na myśl o tej instytucji się wzdrygałem. Mogliśmy przecież nie zgodzić się na ich opiekę, jednak z pokorą i pełną świadomością oddaliśmy się pod ich skrzydła, lecz bez czego na pewno nie udźwignęlibyśmy choroby dziecka. Każdy z nas ma własne krzyże, jednak by po trudnej wędrówce z nimi nastało zmartwychwstanie, powinniśmy w pokorze naśladować Chrystusa. To moim zdaniem jedyna słuszna droga, by swoje życie wygrać w godności. By swoje życie wygrać w godności. To świadectwo Kasiu Sebastiana, taty, który został doświadczony takim dramatem. I jak to nazwałaś, stanął przed perspektywą tych tortur. A jednak stanęli koło niego rodzice, bliscy, przyjaciele, znajomi. Stanęli też ludzie z wiarą, którzy pomogli udźwignąć tę sytuację. Ale z jaką wiarą trzeba stanąć? Właśnie z tak radykalnym posłuszeństwem Słowu Bożemu, jakiego nas nauczyć chce święty Józef. Taka wiara potrafi udźwignąć życie, prawdziwe życie, takie, które jest też naznaczone takimi trudnymi dramatami. Możemy nie wyglądać w śmierci Zbawiciela, Wybawcy od ludzkich dramatów, ale nie zrobimy tego o własnych siłach, raz, że w pojedynkę, bo potrzebujemy pomocy, wsparcia, ramienia innych, drugiego człowieka. Ale też trzeba powiedzieć, zwłaszcza w takich sytuacjach, potrzebujemy po prostu Boga, tego, który jest prawdziwym Zbawicielem, który przyszedł do nas ludzi jako Zbawiciel, mający władzę nad śmiercią, nad chorobą, dający moc, żeby takie sytuacje udźwignąć. Ogłoszą obecność pośród ludzi takiego Zbawiciela ci, którzy Mu uwierzą, którzy przyjmą Jego Słowo tak radykalnie, tak bezkompromisowo, tak po wojskowemu, jak zrobił to święty Józef. Bracia i siostry, kiedy ta liturgia się zakończy, kiedy pójdziemy do świata, do tego pokolenia, niech każdy z nas będzie świadkiem takiego posłuszeństwa Słowu Bożemu.